Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Na porannej Eucharystii Franciszek mówił o licznych młodych, którzy chcą Kościoła surowego. Powinniśmy się za nich modlić, aby Pan prowadził ich do łagodności, dodał papież.
O potrzebie strzeżenia pamięci i pielęgnowania nadziei Ojciec Święty mówił do studentów i wychowawców Papieskiego Kolegium Rumuńskiego.
Donald Trump podpisał rozporządzenie chroniące i zwiększające wolność religijną w Stanach Zjednoczonych.
Witamy 5 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jezus musiał potępić surowych, którzy nie byli uczciwi, wskazał Franciszek podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii odnosił się do postaci młodego Szawła, surowego wyznawcy prawa, ale szczerego we własnych przekonaniach. Co innego uczeni w piśmie i faryzeusze spotykani przez Chrystusa.
Sono i rigidi della doppia vita.
To surowi o podwójnym życiu, pokazują się jako piękni, autentyczni, ale kiedy nikt ich nie widzi, czynią okropne rzeczy. Z kolei ów młodzieniec, Szaweł, był szczery, tak właśnie wierzył. To mi przywodzi na myśl tak wielu młodych, którzy dziś wpadli w pokusę surowości w Kościele. Niektórzy są autentyczni, dobrzy, powinniśmy się modlić, aby Pan wspomógł ich w postępowaniu na drodze łagodności.
Ojciec Święty podkreślił, że Szawła zmieniła właśnie potęga dobroci Jezusa. Surowy młodzieniec, który przy całej swojej szczerości wyrósł na surowego mężczyznę, ponownie stał się dzieckiem i pozwolił się prowadzić, dokąd go Pan wezwał.
I tak ten człowiek na podstawie własnego doświadczenia naucza innych, przechodząc od jednego miejsca w drugie. Prześladowany boryka się z wieloma problemami, także w Kościele. Musiał również cierpieć, ponieważ chrześcijanie kłócili się między sobą, ale on, kiedy prześladował Jezusa z gorliwością prawa, powie wyznawcom Chrystusa: z tym samym, czym oddaliliście się od Pana, zgrzeszyliście z umysłem, ciałem, wszystkim, z waszymi członkami. Teraz bądźcie doskonali, dajcie chwały Bogu.
W historii Szawła, zauważył Franciszek, mamy dialog pomiędzy człowiekiem szczerym i Jezusem, który mówi do niego z łagodnością. Święty Paweł zostaje na koniec zdradzony również przez niektórych chrześcijan i dlatego jego życie, podobnie jak życie Chrystusa, może się wydawać porażką.
Taka jest droga chrześcijanina, kroczyć naprzód po śladach zostawionych przez Jezusa, śladach przepowiadania, cierpienia, krzyża, zmartwychwstania. Prośmy Szawła dzisiaj w sposób szczególny za ludzi surowych w Kościele, za tych uczciwych, surowych jak on, pełnych gorliwości, chociaż błądzących, a także za surowych hipokrytów, tych o podwójnym życiu, o których Jezus mówił: czyńcie, co wam mówią, ale nie to, co robią. Dziś więc módlmy się za surowych.
O potrzebie strzeżenia pamięci i pielęgnowania nadziei Ojciec Święty mówił do studentów i wychowawców Papieskiego Kolegium Rumuńskiego. Papież przyjął ich na specjalnej audiencji z okazji 80-lecia istnienia tej placówki, która formuje pasterzy rumuńskiego kościoła grecko-katolickiego. Przypomniał im, że czerpanie z chwalebnej pamięci nie oznacza zakotwiczenia w przeszłości, lecz przeżywanie doświadczeń swojej epoki wychodząc od żywej pamięci ewangelicznej.
Wzmacnianie kościelnej pamięci będzie wam pomagało przezwyciężać niebezpieczną pokusę, która może się pojawić, dostosowywania się do przeciętności, zadowolenia zwyczajnym życiem, gdzie wszystko dzieje się bez entuzjazmu i zapału, w którym prędzej czy później stajesz się jedynie zazdrosnym stróżem własnego czasu, bezpieczeństwa i dobrobytu. Zamiast tego, pobudzani przykładem waszych wielkich świadków wiary, dążcie do służby rozpalonej Ewangelią, noszącej silny i czysty smak daru. Pasterz, jako uczeń naśladujący Chrystusa, który oddał swe życie aż do końca, nie może zgodzić się na przeciętne życie, czy też dostosować do sytuacji, nie podejmując żadnego ryzyka. Niech wasze kolegium coraz bardziej staje się siłownią, na której możecie się trenować w ofiarnym dawaniu życia.
Dove allenarsi a donare la vita con disponibilità.
Papież przyjął na audiencji patriarchę kościoła maronickiego, kardynała Beszara Butrosa Raja. Przekazał on Franciszkowi oficjalne zaproszenie do odwiedzenia Libanu, wystosowane przez wszystkich tamtejszych biskupów.
O tej podróży apostolskiej mowa już była wielokrotnie. Do niedawna Franciszek nie mógł przyjąć zaproszenia, ponieważ w Libanie przez 2,5 roku nie było prezydenta. Po zaprzysiężeniu Michela Auna nie ma już przeszkód protokolarnych i katolicy liczą na rychłą wizytę Franciszka.
Na Łotwie otwarto sezon pieszych pielgrzymek. Wczoraj, kiedy obchodzono tam święto odzyskania niepodległości, pątnicy z Rygi i Jełgawy wyruszyli do sanktuarium maryjnego w Skajskalne.
Malownicze sanktuarium położone nad granicą z Litwą to pozostałość XVIII-wiecznego ośrodka edukacyjnego prowadzonego przez jezuitów. W kościele, gdzie obecnie pracują Paulini, czczony jest wizerunek Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Jest to drugie po Agłonie Narodowe Sanktuarium Maryjne na Łotwie. Piesze pielgrzymowanie na odpust królowej rodzin organizowane jest tam po raz 10 i wpisało się już w program tutejszego duszpasterstwa rodzin. Wśród pątników nie brakuje seminarzystów z Rygi, którzy modlą się m.in. o nowe powołania kapłańskie, które są znakiem Bożego błogosławieństwa dla chrześcijańskich rodzin. Pielgrzymka zakończy się 7 maja, kiedy to uroczystościom odpustowym w sanktuarium w Skajskalne przewodniczyć będzie biskup Edward Pawlowski z Jelgawy. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Dialog międzyreligijny między chrześcijaństwem i islamem uległ presji sekularyzacji, uważa brat Maxim Steze, organizator rozpoczynającego się tam dziś weekendu przyjaźni między młodymi chrześcijanami i muzułmanami. Zauważa on, że we wspólnym dialogu przyjęto laickie założenie, że o Bogu i wierze lepiej nie rozmawiać, bo ma to pozostać w sferze czysto prywatnej. Dyskutuje się więc wyłącznie o pokoju, tolerancji i zgodnym współistnieniu. Sama religia stała się swoistym tematem tabu, zauważa brat Maxim.
Podkreśla on zarazem, że ludzie młodzi często to tabu przełamują, stawiając pytania o relacje z Bogiem i o wiarę. Świadczy o tym coraz liczniejszy napływ muzułmanów do Teze. Tak też zrodził się pomysł na to 3-dniowe spotkanie. Pierwsze tego typu wydarzenie w Teze, mówi brat Maxim.
Celem tego spotkania jest złożenie sobie nawzajem wizyty, wizyty w wierze drugiego. I to nie po to, by rozmawiać o inicjatywach pokojowych, lecz by wejść w życie duchowe drugiego, zobaczyć, jak wygląda jego relacja z Bogiem, co ją ożywia. Zrobić to w sposób bardzo osobisty, a nie teoretyczny. We Francji na przykład młodzi chrześcijanie i muzułmanie często żyją razem, spędzają ze sobą na co dzień dużo czasu, poznają się nawzajem, ale nie wiedzą, jak sobie poradzić ze sferą czysto duchową. Tymczasem tutaj w Teze w pewnym sensie próbują razem odprawić rekolekcje, ale z tym założeniem, że przez te 3 dni nie modlimy się razem, lecz odwiedzamy się nawzajem na modlitwie.
Zdecydowana większość chrześcijan wypędzonych przez islamistów z Mosulu i równiny Niniwy chce wrócić do swych domów, wynika z badań przeprowadzonych wśród uchodźców. Za powrotem opowiedziało się 68% badanych. Stawiają oczywiście warunki, w pierwszym rzędzie kwestie bezpieczeństwa.
To właśnie z tego powodu do półmilionowego miasta Karakosz powróciło dotychczas zaledwie kilkanaście chrześcijańskich rodzin. Uchodźcy bowiem wiedzą, że zaledwie 20 kilometrów dalej w Mosulu nadal trwają walki z dżihadystami.
Wola powrotu nie równa się też z realnymi nadziejami na przyszłość. Niemal połowa badanych chrześcijan obawia się, że wcześniej czy później i tak będą musieli opuścić swą ojczyznę.
Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze chroniące i zwiększające wolność religijną w Stanach Zjednoczonych. Dokonał tego wczoraj podczas obchodów Narodowego Dnia Modlitwy. Uroczystość odbyła się w obecności przywódców religijnych i działaczy społecznych. Z ramienia Kościoła katolickiego uczestniczył w niej przewodniczący episkopatu kardynał Daniel DiNardo oraz metropolita Waszyngtonu kardynał Donald Wehr.
Rozporządzenie wykonawcze podpisane przez Donalda Trumpa jest zdaniem większości przywódców religijnych pierwszym dobrym krokiem we właściwym kierunku. W opinii przewodniczącego Episkopatu Amerykańskiego kardynała Daniela DiNardo rozpoczyna ono łagodzenie poważnych, dotkliwych skutków ustawy zdrowotnej wprowadzonej przez administrację Baracka Obamy. Ustawa ta obligowała wszystkie instytucje, w tym pracodawców katolickich, do finansowania ubezpieczeń pokrywających zabiegi sterylizacji, środki antykoncepcyjne i aborcyjne. Innym ważnym punktem rozporządzenia jest ograniczenie tzw. poprawki Johnsona z 1954 roku. Przepis ten odbiera przywilej zwolnienia z podatku kościołom angażującym się w działalność polityczną. Komentatorzy twierdzą, że rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z respektowaniem wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Ich zdaniem dokument podpisany przez prezydenta jest o wiele łagodniejszy od poprzedniej jego wersji, która w lutym tego roku przeciekła do mediów. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Unijne dyrektywy w sprawie wolności religijnej pozostały tylko na papierze. Świadczy to o wielkiej hipokryzji Unii Europejskiej w tej dziedzinie, tym bardziej, że jesteśmy świadkami coraz większych prześladowań i nasilonego łamania tego podstawowego prawa, jakim jest wolność religii. Wskazuje na to sekretarz Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE, odnosząc się do przyjętych przed 4 laty wytycznych Unii Europejskiej dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub wyznania.
Ksiądz Duat Nuno Queiroz de Barros da Cunha zauważa, że unijni urzędnicy mówią o wolności religijnej w sposób abstrakcyjny i boją się wyraźnie wypowiadać o cierpieniu prześladowanych wspólnot, choćby tych tak mocno doświadczanych na Bliskim Wschodzie. Zaznacza, że w ich obronie powinno się wykorzystać wszystkie możliwe naciski dyplomatyczne i ekonomiczne. Tak się jednak niestety nie dzieje. Powodem tego jest między innymi fakt, iż sama Unia Europejska ma problem ze zrozumieniem publicznego wymiaru wspólnot religijnych, a jej zdaniem wyznawanie wiary ma stanowić jedynie prywatną sprawę obywateli. Sekretarz CCEE jednoznacznie stwierdził, że dokument, który dawał dobre narzędzia obrony wolności religijnej, ostatecznie ujawnił jedynie hipokryzję unijnych instytucji, które co innego głoszą publicznie, a co innego robią za kulisami.
Inicjacja do życia chrześcijańskiego stanowi główny temat obrad konferencji episkopatu Brazylii. Tamtejsi biskupi odbywają swoje coroczne spotkanie w Aparecidzie w cieniu Bazyliki Matki Bożej, patronki i królowej ich kraju.
W ostatnich latach biskupi brazylijscy dostrzegli naglącą potrzebę pogłębiania wiary wśród tutejszych wiernych. Tematyka spotkania episkopatu, jak też zapowiedziany dokument o prowadzeniu do życia chrześcijańskiego nie ma na celu przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji, ale do tego, aby już ochrzczonego Brazylijczyka doprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, fascynacji Jego osobą, jak też by stawał się Jego wiernym świadkiem w zeświadczonym społeczeństwie. Arcybiskup José Antonio Peruzzo, odpowiedzialny za Komisję Duszpasterską do spraw animacji biblijno-katechetycznej, uważa, że owocem spotkania episkopatu będzie specjalny dokument. Nie będzie miał on charakteru naukowego, nie będzie obszernym dziełem, ale materiałem pomocniczym w duszpasterstwie. W dużej mierze w zapowiedzianej publikacji przygotowywanej w przystępnym i prostym języku będzie wiele odniesień do dokumentu z Aparecidy, mającego już 10 lat. Biskupi zatroskani są o to, aby doświadczenie wiary doprowadziło wiernego do spotkania z Chrystusem w Kościele i Jego sakramentach. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Sobaczewski, Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.